Piątek 11 tygodnia zwykłego, w pierwszym czytaniu święty Paweł polemizuje ze swoimi adwersarzami ze wspólnoty w Koryncie. Pod nieobecność Pawła dotarli do Koryntu jacyś tajemniczy nauczyciele podający siebie za apostołów, w sensie głoszących naukę Chrystusa. Natomiast prawdopodobnie zarzucali Pawłowi odejście od judaizmu. Dla wielu ówczesnych chrześcijan pochodzenia żydowskiego Jezus był Mesjaszem, który realizował spełnienie się tajemnic, obietnic Starego Testamentu, ale nie zauważali jeszcze wielkiej nowości tego, co przynosi Jezus. Uważali, że należy przestrzegać i zachowywać wszystkie przykazania, które, przepisy prawa żydowskiego. Paweł postrzega to jako zbyteczne, był zresztą w tej sprawie także u apostołów. Apostołowie przyznali mu rację, że nie jest potrzebne zachowywanie tych wszystkich bardzo szczegółowych przepisów żydowskich. Tym bardziej, że blokowałyby one otwieranie się na Chrystusa przez pogan, którzy byli coraz większą grupą we wspólnocie chrześcijan. Natomiast chrześcijanie pochodzenia żydowskiego żyli w takiej niepewności, więc kiedy przybywają podczas nieobecności Pawła do Koryntu właśnie owi rzekomi apostołowie, jacyś nauczyciele, którzy domagają się tego, żeby nie odchodzić od wymagań religii żydowskiej i przedstawiają samych siebie właśnie jako prawowiernych Żydów. Paweł, to co słyszymy dzisiaj, w tym dzisiejszym fragmencie drugiego listu do Koryntian, pokazuje, że gdyby żydowskie korzenie miały znaczenie, to on w niczym nie ustępuje tym rzekomym apostołom. Jest Żydem, jest potomkiem Abrahama, a jeśli chodzi o gorliwość, to pokazuje im, o ile bardziej jest gorliwym wyznawcą Chrystusa. Aż pięciokrotnie był biczowany, to biczowanie polegało na tym, że wymierzano 40 razów, a właściwie wymierzano 39, bo żeby nie przekroczyć czasem przez pomyłkę kary. Wymiar kary był właśnie 40 razów. Był także sieczony rózgami, kamienowany, jak sam opowiada, był rozbitkiem. Ciężko pracował, więc po ludzku miałby prawo do tego, żeby się chlubić. W kolejnych fragmentach właśnie drugiego listu do Koryntian dowiemy się, że Paweł tego nie będzie uważał za coś ważnego, natomiast chce pokazać Koryntianom, że nie ustępuje, że jego autorytet, jego głoszenie Chrystusa, nie muszą się tego wstydzić, nie muszą myśleć, że ustępuje w czymś tym fałszywym apostołom, tym nauczycielom, którzy próbują odwieść Koryntian od tej Ewangelii, którą głosił im święty Paweł. W dzisiejszej Ewangelii Jezus wzywa do tego, żeby jedynym skarbem człowieka, jedynym skarbem ucznia Chrystusa był skarb w niebie, że tam należy gromadzić swoje skarby, tam należy gromadzić swoje dobra, bo to, co tutaj na ziemi, to wszystko przeminie, to wszystko nie będzie miało znaczenia. Natomiast skarbem w niebie jest miłość, którą przez wiarę tutaj praktykujemy na ziemi, właśnie w nadziei życia wiecznego, właśnie w nadziei tego spełnienia się bycia z Bogiem na wieczność. Chrześcijanin zawsze ma to odniesienie, nie ten świat, nie tylko ten świat. Ten świat jest dopiero początkiem tego, co będzie wspaniałe później, co będzie wspaniałe, kiedy przejdzie już bramy śmierci i wejdzie do życia wiecznego. I dlatego jest gotów także na pozbycie się, na bycie pozbawionym jakichś dóbr materialnych, na nieprzywiązywaniu wagi do tego, co jest na tym świecie. Przynajmniej przesadnym nieprzywiązywaniu wagi. Jezus mówi, tam jest Twój skarb, gdzie serce Twoje. Jeżeli nasze serce jest przy Bogu, jeżeli nasze serce jest w niebie, to znaczy, że tam mamy ten skarb, który nie zniszczeje. Natomiast jeżeli nasze serce jest dla dóbr tego świata, no to to wszystko przepadnie i okaże się, że to, w czym upatrywaliśmy naszą nadzieję, to się wszystko rozpłynie, zostanie ukradzione, zostanie zniszczone, przeminie, a człowiek zostanie bez niczego. Więc trzeba mieć serce przy Bogu i tam mieć swój skarb. I żeby móc to widzieć, żeby móc to zobaczyć oczami duszy, no trzeba mieć oczy. Trzeba mieć oczy zdrowe, zdrowe oczy duszy. Podobnie jak oko ciała, jeżeli człowiek nie widzi, człowiek jest ślepy, to pozostaje w ciemności. Więc Jezus mówi, że w podobny sposób o świetle dla duszy. On jest światłością świata. I człowiek, który mu zaufał, żyje w świetle, ma zdrowe oczy. Natomiast jeżeli człowiek nie zaufa Chrystusowi, nie widzi w nim światła życia, no to wtedy pozostaje w ciemności. I jeżeli światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność. Jeżeli człowiek nie ma nadziei położonej w Chrystusie, jeżeli nie żyje Jego nauką, jeżeli wydaje mu się, że ma inne mądrości tego świata, jakże wielka to ciemność. Tam, gdzie nie ma światła Chrystusa, tam jest ciemność. Niech więc Chrystus będzie naszą światłością, światłością naszego życia. Jego miłość, Jego nauka, nasza wiara w Niego i to wszystko, co z tej wiary wynika, byśmy mogli żyć w światłości i być światłością świata.